Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do naszego tematu, którym dziś się zajmujemy. Rozmawiamy o domach pomocy społecznej, a zatrzymaliśmy się dokładnie przy temacie finansowania. Ja teraz chciałam zapytać dyrektorów DPS-u, bo przypomnę, goszczę panią dyrektor ze Strzelec Opolskich oraz pana dyrektora z Pruszkowa. Chciałam zapytać, co dzieje się w sytuacji, no bo mowa była o tym, że częściowo sami podopieczni płacą za swoje utrzymanie w jakimś stopniu w DPS-ie. No a co dzieje się wtedy, kiedy dany senior no po prostu nie ma tyle pieniędzy, tak? Przewyższa utrzymanie te pieniądze, ten dochód, który senior ma. Co wtedy?
Czy ja wspomniałam wcześniej, gmina, która kieruje taką osobę do domu pomocy społecznej, rozpoznaje jej sytuację finansową i są osoby zobowiązane do alimentacji, czyli dzieci. Mhm. Jeżeli dzieci...
Czyli obowiązkiem dzieci jest płacenie, tak?
Jeżeli dzieci są niewydolne finansowo, to cały ciężar tej różnicy pomiędzy 70% dochodu tego mieszkania a kosztem miesięcznym pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa gmina, która kieruje. Mhm. Dlatego my w domach pomocy społecznej pracujemy już na gotowych dokumentach. Całe dokumenty finansowe przygotowują ośrodki pomocy społecznej.
Też pojawił się chyba taki temat właśnie związany z finansowaniem, czyli żeby sięgać po majątek danego seniora, tak, jeśli ten dochód miesięczny no, nie wystarcza na utrzymanie tej osoby w DPS-ach, ale rozumiem, że to jest chyba temat cały czas nierozwiązany.
Czyli są gminy, które już podejmują takie kroki i na przykład...
Bo na ile są takie możliwości, żeby sięgać po ten majątek?
Takie możliwości, panie dyrektorze, są.
Oczywiście tak zwana odwrotna hipoteka. Jeżeli ktoś posiada nieruchomość, to może przekazać na rzecz właśnie gminy i z tych środków uzyskanych gmina ponosi koszty za tę osobę.
Ale to jest praktyka taka nagminna, czy rzadko to raczej znaczy, zdarzająca
jak,
się?
Jak mamy doświadczenie w wielu przypadkach, było to często nadużywane przez różne czasem osoby prywatne, podmioty, które próbowały ten majątek przejąć.
Ale mówimy teraz o prywatnych DPS-ach, tak? Znaczy o prywatnych jednostkach.
O tych prywatnych jednostkach, które przejmowały ten majątek i deklarowały ponoszenie tych opłat za tę osobę. I okazało się, że w wielu wypadkach było tak, że przyjmowano jakiś średni okres życia tej osoby i tak wyliczano ten majątek. I niestety później brakowało. Stąd jest ta ułomność i nad tym są też prowadzone prace zmieniające. Najlepszym gwarantem jest, jeżeli taka osoba posiada swoją nieruchomość czy majątek, jednak przekazać na własność samorządu. Mhm. I wtedy jest to bezpieczne.
Pani dyrektor, to się dzieje?
Od 1994 roku myśmy mieli dwa takie przypadki, że podopieczny oddał swoje mieszkanie i dom gminie.
No czyli mówiąc wprost, no, takich przypadków za dużo nie ma. No, jeżeli od 1994 mamy dwa takie...
Dwa przypadki mieliśmy.
Mhm. A jak w Pruszkowie?
Ja nie mam wcale takich przypadków.
A no to tylko pokazuje, panie dyrektorze, że chyba nie jest to...
To jest temat nierozwiązany.
Mhm. Znaczy nierozwiązany przepisami prawa, jak rozumiem,
prawa.
Tak?
Nasze przepisy są tak skonstruowane, że no jest to trudne do przeprowadzenia w ogóle. Mhm. A logika wskazywałaby na to, żeby jednak coś z tym zrobić. Nie może być takiej sytuacji, że społeczeństwo dopłaca, bo budżet to my, a ktoś ma nieruchomość, z której ktoś jeszcze inny
skorzystać może po śmierci tej osoby i wystąpić o spadek.
Bez jakiegoś tytułu prawnego. Mhm. Nie wiem, mnie się wydaje, że to takie moje osobiste odczucie, że przychodząc do DPS-u, a szczególnie taka osoba, która jest osobą niepełnosprawną intelektualnie, w znacznym stopniu szczególnie, to powinna przychodzić rozliczona ze światem zewnętrznym, bo nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek opuściła ten DPS.
Żeby te kwestie
chociaż takie możliwości też
uporządkowane,
tak. Mhm.
Panie dyrektorze, a co pochłania największą część budżetu tak w skali miesiąca? To jest wynagrodzenie dla personelu, to jest po prostu, nie wiem, kwestie no, utrzymania tej osoby w sensie bytowe i tak dalej?
Z racji tego, to już pan dyrektor chyba wcześniej coś wspomniał, standard określa ilość zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy jest ustalony dla wszystkich profili tych domów na jednakowym poziomie. To jest jeden pracownik na dwóch mieszkańców. I to jest podstawowy właśnie element naszego budżetu.
Najbardziej
środkochłonny w moim przypadku to jest 55%. z tych 8,5 tysiąca to jest nasz budżet ponad, to prawie 5, a dokładnie 4,700, czyli 55% tego budżetu idzie na płace.
Zapewne nie inaczej.
Słabe płace,
przypadku...
od razu powiem.
No, to jest inna sprawa.
Tak. Pani dyrektor, u nas jest 64%.
Na wynagrodzenia.
Na wynagrodzenia i zaznaczam, że nie są to pensje wysokie, bo teraz może pracownicy słuchają. To nie są wysokie pensje. My jesteśmy pracownikami Domu Pomocy Społecznej wieloletnimi i mamy swoje lata, więc... mamy nagrody jubileuszowe, mamy odprawy emerytalne i to wszystko jest w tym koszcie. Dlatego jest taki wysoki 64% naszego budżetu, to jest płace i pochodne.
Inne pytanie jest takie, jakiego rodzaju jest to personel? To jest personel medyczny?
To są panie opiekunki, panie pokojowe, pielęgniarki, pracownicy socjalni, rehabilitanci,
terapeuci
zajęciowi. Sam wachlarz pracowników Domu Pomocy jest duży i to są pracownicy naprawdę dobrze przygotowani do zawodu. Ja tutaj wrócę, bo pan tak się fajnie pochwalił swoim domem i ja tak cierpliwie czekałam.
Pani dyrektor, proszę.
Więc też, u nas też naprawdę nasi mieszkańcy mają się dobrze i w naszych domach jest dobrze i standard jest naprawdę utrzymywany. Teraz w Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie spodziewamy się dużej inwestycji. Mamy termomodernizację zaplanowaną, taki naprawdę duży remont. A mówię to na podstawie tego, że bardzo często do naszych domów wracają rodziny, które już kiedyś miały bliską osobę w naszym domu. I to jest najlepsza referencja dla mnie. Mój wujek tu był, moja ciocia, moja mama. Ja tu przywiozłem swojego bliskiego, bo wiem, że u was jest dobrze. I dla mnie to jest taki balsam na duszę, że ta nasza praca jest doceniana i ludzie do nas wracają.
Choć rozumiem, łatwo nie jest utrzymać taki standard.
Bardzo. Powiem pani, że to jest bardzo trudna praca. Pracownicy są obciążeni, bo to jest tak i fizyczna, i bardzo trudna praca, bo wszystko, pomimo to, że mamy sprzęty, to jednak wszystko się robi własnymi rękami, własnym ciężarem ciała, wiele rzeczy. Bardzo obciążająca psychicznie. No, my tak pięknie mówimy o domach pomocy społecznej, o edukacji, ale to też jest ta druga strona. My przeprowadzamy naszych podopiecznych na drugą stronę świata. I nikt o tym nie mówi, a to jest też trudne. Nikt nie jest obojętny z pracowników, nikt nie potrafi tak sobie odrzucić, że ktoś umarł, że już go nie ma.
Mówimy też z tego psychicznego.
Tak, to obciążenie jest duże i naprawdę my też bardzo dużą taką uwagę skupiamy na tym, żeby nikt w tej ostatniej chwili nie był samotny, żeby nie było to, że kogoś, drugiego człowieka nie ma, jak życie się kończy.
Panie dyrektorze, jak to jest? Dyrektorzy placówek mówią, że większość budżetu pochłaniają płace, często albo najczęściej wykwalifikowani są to pracownicy, a mimo wszystko słabo wynagradzani.
Panie dyrektor, szanowni państwo, nie da się w ciągu krótkiego roku czy dwóch lat zmienić sposobu finansowania. Oczywiście wzrastają środki budżetowe i to też jest związane z dochodem, z zasobnością danego powiatu, który może więcej środków przekazać. Jeżeli powiat mały ma przemysł, czy mało ma podatków, nie może również...
Czy w ogóle mało ma budżet,
mały,
jednym słowem,
niski,
tak?
budżet, to nie jest w stanie tego przeznaczyć, ale z drugiej strony to, co jest ważne, które powinno trafić do każdego z nas, państwo nie, ale już jestem w takim wieku, gdzie już trzeba myśleć o swojej przyszłości, czyli zabezpieczenie na wypadek tego czasu, kiedy będziemy potrzebowali wsparcia, czyli mówimy też o pewnym zasobie oszczędności zgromadzonych. Te emerytury wiemy, że nie są wysokie, chociaż sukcesywnie są podwyższane, jest zapowiedź, ale ten kapitał, który był kiedyś zgromadzony, często nie wystarcza. Stąd różnego rodzaju formy oszczędności dodatkowych, emerytalnych, ale również należy pomyśleć o zabezpieczeniu swojej przyszłości, że środków, które zgromadzimy, może zaoszczędzić trochę, zabezpieczyć do poniesienia opłat do tych... dopłaty tej kwoty, którą ktoś będzie kiedyś od nas żądał.
Panie dyrektorze, wracając do pytania związanego z personelem DPS-ów, no bo dyrektorzy mówią, że jest to personel wykwalifikowany, choć jest to praca niezwykle trudna, to jednak te wynagrodzenia no nie są za wysokie, czyli można wysunąć taki wniosek, że praca dla takich fachowców w DPS-ach no nie jest atrakcyjna, tak?
A powiem tak, czy praca jest nieatrakcyjna? Ja myślę, że
finansowo
bardzo duży procent osób pracuje z dużym zaangażowaniem, z empatią. Są poświęcają
się... bez niej ani ruszy w takich placówkach.
Myślę, że nowa osoba, która by przyszła i nie miała tetwanego serca dla osób, to tak jak i pielęgniarki, personel medyczny szpitala, nie... Koniecznie i wynagrodzenie nie oddaje tej pracy często ponoszonej na osoby podopieczne. Trzeba jeszcze mieć coś takiego w swoim charakterze, że jednak opiekujemy się tymi osobami i często ta wdzięczność, dobre słowo tej osoby dziękującej, czy rodziny, która przyjedzie i podziękuje za opiekę, to też jest pewnego rodzaju nagrodą dla tych osób.
Panie dyrektorze, bo uściślając, DPS-y są elementem placówek ochrony zdrowia, tak?
Czy nie? W DPS-ach są świadczone pewnego rodzaju usługi tylko z zakresu ochrony zdrowia, czyli usługi tak zwane
opiekuńcze. Ale w systemie ochrony zdrowia DPS-y są czy nie są?
Nie są.
Nie są.
Są tylko pewne usługi, które w DPS-ach świadczą pielęgniarki, rehabilitanci. To są usługi z zakresu ochrony zdrowia, ale nie są placówkami ochrony zdrowia.
I tak być powinno? Czy raczej DPS-y jako placówka w całości powinny w takim systemie, w całościowym systemie ochrony zdrowia się
znaleźć? Nie do końca,
czy to za duże uproszczenie?
Jeżeli osoba wymaga opieki stricte medycznej, czyli pielęgnacyjnej, opieki lekarza, personelu, wsparcia sprzętowego, są to albo zakłady opiekuńczo-lecznicze, czy zakłady opieki długoterminowej, czy hospicja, a DPS...
Czyli
DPS,
tak jeden do jednego nie da się przenieść po prostu DPS-ów do systemu ochrony zdrowia.
Absolutnie.
No dobrze, a na czym polega, panie dyrektorze, problem pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach?
No problem polega na tym, że swego czasu zostały przed kilku lat jakby wyprowadzone z tego systemu finansowania i część w tej chwili finansowane są poprzez oferty dla podmiotów zewnętrznych, te usługi pielęgnacyjne lub pielęgniarki, które są zatrudnione, są wynagradzane ze środków danego DPS-u. I tu chcę podkreślić, że te osoby pracują z dużym zaangażowaniem, chociaż nie są objęte pełnym systemem wsparcia, tak jak pielęgniarki w szpitalach. Niestety pielęgniarka pracująca
w DPS-ie, jak każda inna
ustawa,
które pracują w innych placówkach ochrony zdrowia, czytaj
tak,
w szpitalach.
Tak, nie są. I stąd został powołany zespół międzyresortowy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, pracujący nad zmianą tego systemu finansowania, aby osoba, która wykonuje czynności medyczne, czyli pielęgniarka, była tak samo wynagradzana jak pielęgniarka pracująca w szpitalu.
Czy zatem w DPS-ie w Pruszkowie, panie dyrektorze, macie problem z personelem?
Pielęgniarskim?
Tak.
No jest częściowo rozwiązany. W naszym przypadku stało się tak, że firma, która świadczyła nam te usługi, nie przeszła w przetargu organizowanym przez NFZ. Po prostu jej oferta była wadliwa i została odrzucona. I w tym momencie po prostu zostaliśmy bez tej opieki długoterminowej, pielęgniarskiej. No i trzeba było sobie radzić, bo wszelka korespondencja oczywiście nie dała żadnych rezultatów. No i jedynym wyjściem było po prostu zatrudnienie pielęgniarek na swoje etaty. Mam w tej chwili na te 200 osób, mam dwie pielęgniarki i jedną opiekunkę, która z wykształcenia jest pielęgniarką. Dodatkowo jeszcze wykonuje takie pewne...
Czyli tak na dobrą sprawę, panie dyrektorze, ten personel medyczny w skali wszystkich zatrudnionych pracowników w DPS-ach, to nie jest znaczny udział, czy jest znaczny?
To jest mały udział. Tak. Opieka pielęgniarska długoterminowa należy się zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia osobom, które spełniają tam określone warunki. Jest tak zwana skala Bartla, prawda, i tych osób na przykład w DPS Pruszków jest 60. No ta obsługa pielęgniarska w głównej mierze należy się tym osobom. I tą obsługę mieliśmy zapewnioną i finansowaną przez NFZ. W momencie, kiedy ta oferta tej firmy przepadła, no to zostaliśmy bez tej opieki. No i ponieważ są pewne rzeczy, które mogą wykonywać tylko pielęgniarki, no to nie było innego wyjścia.
Tylko trzeba było zatrudnić
na własny etat i opłacać oczywiście personel medyczny.
To ja chciałam jeszcze zapytać, bo mało czasu nam pozostało, natomiast tak wybiegając trochę w przyszłość, pani dyrektor, to jakie są kluczowe wyzwania stojące przed takimi placówkami, które macie państwo, no, mam nadzieję, przyjemność prowadzić?
Myślę, że tutaj ten problem pielęgniarki, marzyłabym o tym, żeby ten problem się rozwiązał.
To znaczy, żeby pielęgniarki były wynagradzane na takich samych zasadach, jak pozostały personel pielęgniarski.
Dlatego, że obawiam się, że odejdą od pracy i pójdą do podmiotów leczniczych, bo lepiej jest, to jest różnica 1400 zł. To jest bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Opieramy się na tych pielęgniarkach, które od lat pracują w domu pomocy społecznej i sentymentu nie odchodzą, ale jak długo tego sentymentu im starczy, tego nie wiem.
I ta zastępowalność pokoleń, jak będzie wyglądała, jeżeli chodzi o pielęgniarki? Znaczy, czy będą młode pielęgniarki chcące u was pracować?
Tego się bardzo obawiam i będzie to poważny problem. Natomiast no myślę, że będziemy się spotykać z mieszkańcem coraz słabszym, coraz osobą, która będzie wymagała coraz większego wsparcia i pielęgnacyjnego, i rehabilitacyjnego. Bo ja sobie tak jeszcze wspominam, jak ja zaczęłam pracować 25 lat temu, to w domu pomocy społecznej, gdzie było 121 mieszkańców, używaliśmy tylko dwie osoby używały pampersów, a teraz mamy ich 80. Po prostu będzie inny mieszkaniec przychodził do domu pomocy społecznej.
Bardziej wymagający.
Bardziej wymagający, większego wsparcia, i to są nasze wyzwania, żeby sprostać w tej opiece. Kiedyś kiedyś było tak, że jak ktoś już szedł do domu opieki, to rodzina była źle oceniana, baliśmy się domów.
Oddaje się.
Tak, społecznie nie było to dobrze postrzegane. Tak?
Baliśmy się domów pomocy społecznej. Z reguły, co oglądamy w telewizji, sytuacje, skrajne przypadki. Tak. Rzadko się mówi o tych fajnych rzeczach, co się dzieje w domach pomocy społecznej. I myślę, że te domy są bardzo potrzebne.
Możemy powiedzieć, że to są takie rodzinne domy pomocy społecznej. Atmosfera jest bardzo, bardzo rodzinna.
Ja sobie też mam wiele znajomych dyrektorów i jeżdżę po województwie opolskim, odwiedzamy się nawzajem i naprawdę te domy pomocy społecznej są na fajnym poziomie. Naprawdę aż miło i przyjemnie odwiedzać tych mieszkańców i mieć tą świadomość, że takie domy są. Ja sobie zawsze się cieszę z tego faktu, bo sobie myślę, że może kiedyś w życiu i ja będę musiała z tego wsparcia skorzystać. Ja się tego wsparcia nie boję.
Mhm. Czyli też takie przedefiniowanie samych DPS-ów, tak? Zmiana opinii po prostu na ich
temat. Myślę, że tutaj pan dyrektor przed wejściem do studia powiedział, że nam brakuje edukacji takiej społecznej, że my tak mało wiemy. I to jest prawda, że my nie edukujemy się.
Nie przygotowujemy się
do tego, że będziemy starsi.
Który nas czeka, każdego z nas. Starzejemy się, jeśli dożyjemy odpowiedniego wieku, to będą nam towarzyszyły pewne inne cechy.
Czyli, panie dyrektorze, pana zdaniem wyzwanie też stojące przed, już nie mówię przed całym systemem, ale przed DPS-ami, to właśnie też takie edukowanie na temat tego, czym są te placówki, czym się zajmują, jak wyglądają, jak funkcjonują?
To jest, panie dyrektor, to jest również edukacja całego społeczeństwa. My musimy również małym dzieciom, młodym wnukom mówić, że to jest dziadek, który jest już starszy, wymaga wsparcia, pomocy. Nie możemy jakby ciągle pokazywać, że są osoby...
Że społeczeństwo, panie dyrektorze, jest ciągle młode, że tak nie ma.
Celebryci. Mhm. My mamy również społeczeństwo, osoby, które i choruje, i starzeje się, wymaga opieki, wymaga wsparcia, są problemy zdrowotne. To społeczeństwo każdego z nas dotyka. W każdym wieku tak było. Mhm. Ale teraz jest szczególna ta opieka i nasza świadomość wzrasta, że osoba, która zbliża się do tego wieku dojrzałego, musi mieć wsparcie, musi wiedzieć, na kogo może liczyć. Jeżeli nie na rodzinę, to na samorząd, który powinien się tą osobą zająć. My pracując wnosimy swoją pracę, podatki na rzecz państwa, samorządu, i samorząd w sytuacji, kiedy znajdziemy się w takiej potrzebie, powinien nas wesprzeć.
To zapytam jeszcze pana dyrektora DPS-u w Pruszkowie. Panie dyrektorze, to pana zdaniem, jakie wyzwania przed placówkami stoją?
Moje zdanie jest takie, że DPS to jest coś, co jest po prostu ostatecznością. Mhm. Nie ma to jak rodzina. Rodzina jest podstawową sprawą. Szczególnie dla osób, które tych starszych, schorowanych, które na przykład trafiają do mnie, tak? No, i w innej sytuacji są osoby upośledzone, które nie znają innego życia, tak? tutaj osoba starsza, schorowana, wymagająca tej opieki, o której się tu mówi, zostaje wyrwana ze swojego środowiska. Przeżywa to bardzo. Trzeba w tym momencie trzeba bardzo dużo uwagi takiej osobie poświęcić. Rodziny też się starają, przyjeżdżają częściej, żeby się
spotkać, odwiedzić.
Ten członek rodziny się zaaklimatyzował w tym nowym środowisku, zrozumiał to. No i poczuł to ciepło. No, a ciepło jest po prostu.
Często osoby chcą swoje meble również zabrać tam.
Też tak bywa. Tak. No.
Jest to niełatwa sytuacja.
Jeśli można jeszcze słowo powiedzieć. Warunki finansowe, czyli płace, muszą się poprawić. To jest praca niezapłacona według mnie. Jest ciężka i obciążająca, tak jak pani dyrektor mówiła, i fizycznie, i psychicznie. Są sytuacje takie, że pracownik pracuje w DPS-ie 30 lat i 30 lat spotyka się z tą osobą. Tą samą. To jest po prostu powstają takie więzi prawie rodzinne.
No, prawie jak w rodzinie.
W momencie, kiedy ten mieszkaniec umiera, no to praktycznie powinno się psychologa załatwić dla takiego pracownika.
Wsparcie takie.
Takie wsparcie psychologiczne.
Z całą pewnością jest to praca niełatwa, dlatego tak jak pan powiedział, płaca powinna być również godna, więc na to liczymy, ale to kwestie, panie dyrektorze, systemowego rozwiązania, to już nie jest gestia ani Urzędu Wojewódzkiego, ani poszczególnych powiatów.
Ale musimy, panie dyrektor, szanowni państwo, jako całe społeczeństwo nad tym pracować, nad zmianą myślenia, nad zmianą edukacji, nad zmianą podejścia, co jest ważne w życiu. Mhm. Musimy wiedzieć, że najważniejszy w życiu jest człowiek.
No i na pewno jeszcze długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale niestety musimy kończyć. Czas antenowy nam się kończy. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli dzisiaj pani Jolanta Osuch, dyrektor DPS-u w Strzelcach Opolskich. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję. Mieczysław Wojtaszek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz pan Ryszard Ciupak, dyrektor DPS-u w Pruszkowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.